Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina przyjrzymy się pracy drugiego reżysera, a także przybliżymy twórczość niedawno zmarłego Davida Lyncha, którego głośny film Mulholland Drive powrócił po ponad 20 latach do kin w odrestaurowanej wersji 4K. Z Iwoną Dębską opowiemy o polskich filmach krótkometrażowych na festiwalu w Cannes. W studiu witam Marlenę Krańską, drugiego reżysera. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Pani Marleno, właściwie drugi reżyser czy druga reżyserka? Jak powinienem do pani mówić?
Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego określenia bardzo mocno zarezerwowanego tylko i wyłącznie, czy to może być reżyser, czy reżyserka. Wydaje mi się, że w zależności od tego, jak kto do tego podejdzie.
Czuje.
Czyli... Tak, jak kto czuje, jak do tego podchodzi. Ja nie mam problemu z tym, żeby być reżyserką, ale też nie mam problemu z tym, żeby być nazywana reżyserem.
Czyli rozumiem, że jest to wymiennie używane.
Tak jest.
Jest pani drugim reżyserem biurowym. Oczywiście są też drudzy reżyserzy planowi. Zacznijmy może od wyjaśnienia, jakie zadania ma drugi reżyser biurowy.
Drugi reżyser biurowy zaczyna swoją pracę tak naprawdę już na etapie preprodukcji. Dostaje scenariusz, czyli wszystkie myśli scenarzysty, już jakieś początkowe też myśli reżysera zebrane na papierze. Ja to wszystko dostaję do ręki i muszę każdą scenę rozłożyć na czynniki pierwsze.
To znaczy?
To znaczy troszeczkę łamiemy scenariusz, tak to się nazywa, czyli robimy tak zwany breakdown. Czyli każda scena musimy wypisać. Aktorzy, wszystkie środki inscenizacyjne, statyści, grupy statystów, jakie rekwizyty, jakie kostiumy, charakteryzacja, jakiekolwiek efekty specjalne, to wszystko scena po scenie. Musimy to rozłożyć na czynniki pierwsze, sprawdzić, czy wszystko nam się zgadza. Czy scenarzysta gdzieś w którymś momencie też nie popełnił jakiegoś błędu, czegoś nie zgubił, nie ma jakiejś na przykład kontynuacji, wyłapujemy też tego typu błędy. No jak zbierzemy to wszystko, że tak
czyli
powiem...
Czyli i organizacyjnie, to, tak. Bo to widzę taki rys producencki, czy produkcyjny.
Produkcyjny, tak.
Ale też i merytorycznie, jak się okazuje.
Merytorycznie też. Bardzo dużo pracujemy z reżyserem, bardzo dużo pracujemy też ze scenarzystą na tym pierwszym etapie. Wyłapujemy, tak jak mówię, różne błędy. Scenarzyści czasem jak piszą, coś wydaje się im bardzo oczywiste, na przykład w nazwie lokacji wpisują, nie wiem, dom Karola, a potem piszą dom, to dla mnie już jest informacja,
no to jest
czy jest to następny dom, czy to jest cały czas ten dom, więc jakby wyszukujemy tego typu błędy, ustalamy to wszystko jeszcze raz, wracamy do scenarzysty, więc jasne. Scena po scenie, szukamy tego typu niuansów, żeby wszystko się zgadzało.
No nie mogę tego nie powiedzieć. Jak słyszę drugi reżyser, to przypomina mi się oczywiście film Marka Koterskiego Nic Śmiesznego, w którym Adaś Miałczyński, grany przez Cezarego Pazurę, jest tym wiecznie drugim, co oczywiście jest powodem ogromnej frustracji bohatera. Czy pani też tak ma?
Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo wydaje mi się, że żeby być drugim reżyserem biurowym, trzeba mieć specyficzne umiejętności, które nie wszyscy mają.
No Adaś Miałczyński był raczej planowym drugim.
Tak, 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 dokładnie. A tutaj jest potrzebna i cierpliwość, skrupulatność.
Precyzja, dokładność,
że ten czas spędzony przed komputerem, przed papierami, bo jednak ja też bardzo lubię pracować na scenariuszu wydrukowanym, gdzie sobie po prostu zaznaczam różne rzeczy i tak mi się po prostu łatwiej pracuje. A są osoby, które wolą działać, wolą właśnie być w akcji, to najczęściej wtedy są reżyserzy planowi, więc jakby te umiejętności się bardzo, bardzo przydają i absolutnie to nie frustruje, tym bardziej jeżeli mamy możliwość występowania również w innych rolach. Akurat u mnie w tym przypadku jest tak, że są różne te role, bo czasami jest to drugi kierownik produkcji, teraz od jakiegoś czasu
łączy
też...
jakby pani te funkcje.
Tak, 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 więc jakby ten drugi reżyser biurowy to jest jedna z moich funkcji, którą bardzo lubię.
Z tego, co pani powiedziała, rozumiem, że drugi reżyser biurowy skupia się na pracy w okresie preprodukcji, ale czy też jest zaangażowany w czasie zdjęć do filmu?
Tak, absolutnie tak.
I co wtedy robi?
Przed rozpoczęciem zdjęć powstaje taki najważniejszy nasz dokument, że tak powiem wewnętrzny, czyli kalendarzowy plan zdjęć, tak zwana kalendarzówka. I jest to wynik właśnie tego breakdownu, czyli tego łamania scenariusza, rozpisywanie każdej sceny po kolei. Jakby w kontakcie z drugim reżyserem planowym, z reżyserem, z producentem, to jakby to wszystko się troszeczkę łączy właśnie u mnie w tej kalendarzówce. I dzięki temu, że łamiemy ten scenariusz wcześniej, planujemy potem każdy dzień zdjęciowy. Już wtedy wiemy konkretny dzień, ile czasu potrzebujemy na każdą scenę, ile jesteśmy w stanie zrobić w określonym czasie pracy, który mamy do wykorzystania, i przez cały ten okres już zdjęciowy, no to jest codzienne tworzenie planów zdjęciowych dla całej grupy zdjęciowej. Czasami są to grupy bardzo duże, czasami są to grupy niewielkie, także...
No tak, bo statyści się też pojawiają.
Tak, tak, tak. Więc jakby to jest, też wszyscy dostają te same informacje, wszystko jest w tych samych dokumentach, wszyscy mają to samo, żeby właśnie nic nam gdzieś nie umknęło, że coś ktoś wie inaczej.
A jak wygląda w praktyce współpraca drugiego reżysera biurowego i planowego?
Drugi reżyser planowy to jest tak naprawdę najbliższy współpracownik reżysera biurowego. Wszystkie rzeczy od reżysera, już takie sytuacje, które się też zmieniają, planowy przynosi do biurowego, żeby wprowadzić to właśnie we wszystkie dokumenty, żeby wszyscy byli poinformowani, że na przykład zmienia się ilość statystów, jeżeli zmienia nam się na więcej, na mniej, no to wiadomo, że kostiumy muszą mieć czas, żeby albo zmniejszyć liczbę kostiumów, albo przygotować więcej. Tak samo dziewczyny z charakteryzacji muszą sobie ułożyć pracę, czy potrzebują jakieś dodatkowe ręce. Także to jest taka nasza najbliższa tak naprawdę współpraca.
A co jest szczególnie trudne w pracy drugiego reżysera biurowego dla pani?
Ciężko powiedzieć, dlatego że ja bardzo lubię akurat to stanowisko. Bardzo lubię to robić, więc w zasadzie to jest chyba kwestia pracy z reżyserem. Czasami ta praca jest bardzo owocna i bardzo taka opierająca się na współpracy. Mówimy o głównym reżyserze, bo oczywiście z głównym reżyserem też mam kontakt i też ustalamy pewne rzeczy, które sceny, po których należy robić, jak to reżyser wie po prostu, jak chce to najbardziej
zrealizować.
Tak. Trafiamy na różnych reżyserów, niektórzy są tacy bardzo chętni do współpracy. Na przykład Filip Bajon, wspaniały reżyser, ale również wspaniały pedagog. Z nim się pracuje naprawdę bardzo dobrze, ponieważ wszystkie pytania potrafi rozwiać. Sam też dopytuje, dlaczego ja proponuję w jakiś sposób ułożenie na przykład scen, więc ta współpraca jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Czasami zdarzają się reżyserzy, którzy nie chcą rozmawiać, tylko mówią, jak ma być. Nie zawsze to potem wychodzi na dobre. Ale to jest jakiś szczegół. To tak naprawdę przy tej funkcji myślę, że można sobie ze wszystkim poradzić.
Czyli jak się lubi swoją pracę, to po prostu te trudności nie są tak istotne.
Dokładnie, dokładnie tak.
Powiedziała pani, że łączy pani czasem pracę drugiego reżysera z drugim kierownikiem produkcji.
Tak.
Czyli jakby z tym działem produkcyjnym. To częste zjawisko w naszym kinie?
Czy to jest częste? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ no my jesteśmy troszeczkę innym rynkiem tutaj w Trójmieście. Troszeczkę inaczej pracujemy. Wydaje mi się, że my jesteśmy bardzo tacy multifunkcyjni, że tak powiem.
A z czego to wynika? Z braku funduszy, czy też nie ma takich osób na wybrzeżu?
To znaczy nie, osób jest coraz więcej, może tak, bo faktycznie kilka lat temu tych osób było niedużo. Może też ze specyfiki charakterów moich i właśnie Olgi i Bieniek.
Panie współpracujecie.
Tak, współpracujemy już od naprawdę od chyba 17 lat. I po prostu to jest dla nas łatwiejsze. Takie nie mnożenie bytów, tylko jeżeli ja układam w kalendarzowym planie pracy różne
kumulowanie rzeczy, zadań.
Dokładnie, to ja wtedy wiem, jakie mam terminy aktorskie, jakie mam, nie wiem, lokacje, czy location mi dostarcza wszystkie informacje, ja sobie to wszystko zbieram. Nie ma kolejnej osoby do kontaktu, która może gdzieś tam wejść w tą naszą produkcję. Oczywiście, jeżeli jest taka osoba, to też jest dobre, bo troszkę się rozkłada odpowiedzialność, ale tak jak łączymy te funkcje, to też fajnie funkcjonuje, więc czasami tak też robimy.
Powiedziała pani, że drugi reżyser biurowy powinien być taki precyzyjny, dokładny. Jakie jeszcze inne cechy, jakie predyspozycje powinien mieć drugi reżyser biurowy?
Na pewno musi lubić czytać, ponieważ wersji scenariusza czasami jest bardzo dużo, bo to nie wiem, czy tutaj nasi słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że powstaje jeden scenariusz i potem na bazie tego jednego scenariusza powstają zdjęcia filmowe. Tych wersji scenariusza czasami jest bardzo dużo. Takim może największym przypadkiem, przy którym ja pracowałam, to był właśnie kamerdyner Filipa Bajona. Wersji było tak dużo, że w pewnym momencie przeszliśmy na taki model amerykański, czyli drukowaliśmy scenariusze na różnokolorowych kartkach, że była wersja niebieska, była wersja różowa, żeby po prostu te wersje się zgadzały, żeby wszyscy wiedzieli, że dostajesz do ręki różowy scenariusz, to jest ten, który obowiązuje. No i nie wszyscy też te scenariusze czytają tak od deski do deski, a jednak reżyser biurowy musi każdą wersję przeczytać, czasami musi wyłapać samemu, co się zmieniło, bo scenarzyści wpadają czasami w taki ciąg pisania i piszą, a później my musimy wyłapać te wszystkie rzeczy, które się zmieniły, wprowadzić je do naszych papierów, przekazać wszystkim działom, wszystkim pionom, co się zmieniło i jak pracujemy teraz, także na pewno musi lubić czytać.
A jak zaczęła się pani przygoda z filmem? Czy to był obraz Antoniego Krauzego Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł?
Tak, to była moja pierwsza produkcja, przy której pracowałam. Po raz chyba trzeci już wspomnę o Oldze Bieniek, ale tak, Olga zaprosiła mnie do tego projektu.
Olga była kierownikiem produkcji.
Tak, ja wtedy byłam pierwszy raz w ogóle na planie filmowym. Ale mieszkałyśmy obok siebie, miałyśmy dużo czasu, też prywatnie spędzałyśmy razem. Olga też jest wykładowcą akademickim, więc jakby miałam najlepszego nauczyciela, który mnie po prostu wszystkiego uczył na planie. No i rzuciła mnie na głęboką wodę, ponieważ ja byłam pierwszy raz na planie zdjęciowym, a dostałam pod opiekę wszystkie pojazdy specjalne, czyli tak jak pamiętamy czołgi, skoty, wszystkie ciężarówki, czołgi, no to dosyć karkołomna była sytuacja, oraz aktorów. Więc też dla osoby, która nigdy nie miała kontaktu z aktorami.
No to rzeczywiście, to nie było łatwe.
Tak, więc Olga mi zaufała. Wydaje mi się, że chyba gdzieś tam sprostałam temu zadaniu, skoro pracujemy razem już 17 rok. I tak to się zaczęło. Tak, wrzuciła mnie na głęboką wodę i po prostu już zostałyśmy razem.
Pracowały panie razem też przy pełnometrażowych produkcjach, takich jak Polowanie, Święty czy Iluzja.
Tak.
Który z tych projektów był szczególnie trudny? Dlaczego?
W zasadzie jak tak sobie przypominam wszystkie te produkcje, nie było łatwych projektów, nie było łatwych scenariuszy. Najtrudniejszy, no ciężko powiedzieć, Kamerdyner trwał bardzo długo, bo realizowaliśmy go około 5 lat łącznie, jakbyśmy policzyli wszystkie etapy zdjęciowe, preprodukcję i postprodukcję. Święty był bardzo trudnym filmem, bo był bardzo skomplikowany, historyczny, bardzo dużo też było środków właśnie inscenizacyjnych, czyli bardzo dużo statystów, bardzo dużo aktorów, także ta produkcja też była taka dosyć wymagająca. Polowanie było bardzo takim przyjemnym filmem. Realizowaliśmy zdjęcia w Gniewie, w fajnym miasteczku. Bardzo mieliśmy fajną ekipę. Fajną, może powinnam użyć innego słowa, zgraną i taką rozumiejącą się nawzajem. Zresztą trójmiejską w większości.
No tak, reżyser też z Trójmiasta.
Tak, tak, tak. Więc produkcja tego filmu była taka bardzo przyjemna. A pozostałe filmy, no Iluzja była filmem debiutantki, więc też miała jakieś trudności, ale... Myślę, że jak również z tą ekipą trójmiejską, więc udało się to wszystko zrealizować.
Cały czas pobrzmiewa to, że pani kocha swoją pracę i to powoduje, że te trudności przezwycięża się po prostu.
Tak jest, nie zaprzeczam, także bardzo, bardzo dziękuję.
A jakie najbliższe zawodowe wyzwania przed panią, bo wiem, że stała się pani już producentką filmową.
Tak, w tej chwili pracujemy z Olgą nad 3 produkcjami. 2 produkcje to są filmy fabularne, jedna koprodukcja polsko-włoska z reżyserką z Izraela. 2 film fabularny, reżyserka Małgorzata Imielska, bardzo czuły, wrażliwy kobiecy temat. I film dokumentalny o Gołdzie Tęcer, więc także też taki ważny, myślę, dla kultury, dla nas wszystkich, żeby jednak to dziedzictwo i ta pamięć o niej pozostała. Więc
czyli
takie
różnorodne produkcje.
Różnorodne produkcje, jak najbardziej.
Cierpi pani na nadmiar scenariuszy? Producenci są zasypywani pomysłami przez scenarzystów i reżyserów, jak to jest teraz?
Tak, dostajemy dużo scenariuszy. I też w naszej współpracy z Olgą tak się podzieliłyśmy, że znowu ja czytam scenariusze. Olga opiera się troszeczkę na moim zdaniu. Niewiele scenariuszy jest takich, które czytam do końca, ponieważ jest ich dużo, jest ich masa. Ale znalezienie takiej perełki, którą warto zrobić, nie jest wcale łatwa, ale czytamy, szukamy.
To życzę pani, żeby tych perełek było jak najwięcej.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
W Magii Kina gościła Marlena Kreńska, drugi reżyser biurowy, a po przerwie przybliżymy państwu z doktorem Pawłem Bilińskim, filmoznawcą z Uniwersytetu Gdańskiego, twórczość Davida Lyncha. Zapraszam.
Magia kina. Magia kina.
studiu witam doktora Pawła Bilińskiego, filmoznawcę z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zostać legendą kina?
W styczniu tego roku odszedł David Lynch, jeden z najważniejszych reżyserów światowego kina końca XX i początku XXI wieku. Pretekstem do rozmowy o jego twórczości jest powrót do kin po latach arcydzieła Lyncha, za jakie niewątpliwie musimy uznać Mulholland Drive. Nie wiem, czy wiesz, ale w 2016 roku krytycy w konkursie zorganizowanym przez BBC uznali Mulholland Drive za najlepszy film tego stulecia. Zgodzisz się z taką opinią?
Tak, zacznijmy od kilku kwestii. Rzeczywiście ten status Mulholland Drive już potwierdzało wcześniej. Krytycy wybierali ten film też w innych prestiżowych zestawieniach i zwykle on gdzieś obok Spragnionych Miłości, Wonga Kar-wai'a, Spirited Away, Aż poleje się krew. No jest taki rzeczywiście korpus filmów najwyżej cenionych przez krytyków, głównie zachodnich. Więc Mulholland Drive już jest od dłuższego czasu w tym takim top 10, takim bardzo obiektywnym, można powiedzieć, więc nie każdy musi się z tym zgadzać. Natomiast także parę lat później brytyjski magazyn Sight & Sound, organizując swoje zestawienie najważniejszych filmów w historii kina, no tym razem usytuował w top 10 dwa filmy z XXI wieku, no i w tym top 10 jest Mulholland Drive. Więc jest to film, który co prawda od początku miał bardzo dobrą prasę, no ale dopiero po latach mogliśmy zauważyć, że rzeczywiście ten film wciąż umacnia się na czele tych takich bardzo ważnych filmów XXI wieku, jakichś takich dzieł symptomatycznych, bardzo też zarówno kultowych, jak i takich, po które sięgają kolejne pokolenia filmoznawców, krytyków, piszących książki, artykuły.
Obejrzałem Mulholland Drive ponad 20 lat temu i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mam jednak świadomość, że obraz, w którym wydarzenia oglądane na ekranie podporządkowane są logice snu, jest trudny do zaakceptowania przez wielu widzów.
Mm-hmm. No właśnie to jest pewien paradoks tego, co osiągnął David Lynch. I nie chodzi tylko o ten jeden film. Kiedy rozmawiam ze studentami, a zawsze fascynują mnie te opinie studentów, którzy wcześniej nie zetknęli się z jego twórczością, coś tam słyszeli, może obejrzeli jakiś klip na YouTubie, w którym on mówi o pogodzie. No może.
Miał takie prognozy
tak,
pogody
oczywiście,
przez lata. Tak.
Ale oni się nie odbijają od tych filmów. Między innymi Mulholland Drive, Blue Velvet, czy kilku innych. Innych, nawet jeżeli nie do końca jest to dla nich świat bardzo, bardzo, no taki, w którym oni chcieliby się rozgościć i pobyć trochę dłużej i na przykład wyrażają wyraźnie swój sprzeciw, to wciąż chcą dyskutować o tym, że nie mogą przestać o tym myśleć. I to jest też, myślę, niezwykła siła tego i innych filmów Lyncha. I tutaj no, musiałbym się odwołać do swojej biografii filmoznawczej, że tak to nazwę. Bo kiedy ja ten film obejrzałem po raz pierwszy, jak wchodził do kin, to było w Silver Screen w Gdyni, więc już
przełom 2001-2002.
Tak jest, chyba. Dokładnie, to był styczeń 2002 i ja nie mogłem przestać myśleć o tym filmie. A byłem wówczas w gimnazjum i jakby no, widziałem różne rzeczy, ale czegoś takiego nie. I co prawda jest w tym filmie dużo takich wątków, elementów, które mogłyby wywołać u mnie jakąś taką rezygnację, że no nie, to jest dziwne, to jest bez sensu.
Nie do końca rozumiem, nie akceptuję.
Tak, tak. Myślę tutaj o tym, że byłem nastolatkiem.
Tak, oczywiście.
Ale nie. Miałem zresztą kolegę w gimnazjum, z którym mieliśmy podobne doświadczenie, że cały czas myśleliśmy o tym filmie.
Wiesz, Paweł, może to jest tak, że filmów Lyncha z ich gwałtowną i taką zagmatwaną narracją po prostu nie powinno się tłumaczyć, ale raczej doświadczać. I ty jako nawet młody człowiek doświadczyłeś tego filmu po prostu.
Tak, to jest też związane mocno z całą twórczością Lyncha, a przynajmniej z większością jego filmów, że one opierają się takiemu racjonalnemu pojmowaniu, że oglądamy te filmy i próbujemy rekonstruować, układać te puzzle. Bardziej, że te filmy często opowiadają o jakimś śledztwie, tak, Mulholland Drive także jest to śledztwie.
Oczywiście.
I one mają fabułę, mamy główne bohaterki, głównych bohaterów, dominujące wątki, mamy świetne sceny i to się wszystko tak układa, zlepia i nagle jest coś, co narusza ten porządek czasoprzestrzenny, jakąś dynamikę między poszczególnymi postaciami. I zaczynają dziać się rzeczy, także rzeczy w naszej głowie, że próbujemy to wszystko sobie wytłumaczyć.
No powiedzmy wprost, filmy Lyncha to w dużej mierze kino jednak surrealistyczne, z oniryczną obrazowością, również wykorzystujące freudowską symbolikę, bogate w zaskakujące i tak jak mówisz czasem kuriozalne skojarzenia.
Tak, tak. U niego to
coś sobie układamy, a potem nagle jest boom.
Tak. Sam przymiotnik, który już wszedł na stałe do kanonu języka filmowego, czyli lynchowski, no właśnie odwołuje się do tego zestawienia. Czegoś z bardzo zwyczajnego, codziennego, z jakimś koszmarem, z jakimś snem, nielogicznością. I to bardzo różnie wypadało w jego filmach. Co ciekawe, no bardzo często umieszcza się Lyncha wśród tych kontynuatorów surrealizmu, można powiedzieć, ale on sam niekoniecznie powoływał się na surrealizm, także surrealizm filmowy. Chociaż oglądanie filmów, w których gdzieś są dwa światy, gdzieś jesteśmy pomiędzy, co zresztą też jest ważnym elementem tego świata lynchowskiego, było dla niego ważne. Stąd często się mówi o tych ulubionych filmach Lyncha, tak? Bulwar Zachodzącego Słońca jest jednym z tych, gdzie narrator w sumie nie żyje, a zwykle tak jest, że jak się nie żyje, to się nie prowadzi takiej narracji.
No, nie mówi.
Tak, a on mówi przez cały film. I drugim filmem jest Czarnoksiężnik z Oz. I o tej fascynacji Lyncha Czarnoksiężnikiem z Oz powstał całkiem niedawno taki bardzo ciekawy eseistyczny film Lynch łamany na Oz, w którym no właśnie kolejne osoby doszukują się elementów z The Wizard of Oz w poszczególnych
wpływu
filmach.
Wpływu na jego twórczość.
Często nadinterpretując. Ale o to też chodzi, o właśnie jakąś taką dynamikę, ruch znaczeń i pewną zabawę.
Ale zobacz, Lynch jest jednak przewrotny, bo potrafił nakręcić też prostą historię i tym samym pokazać, że jego twórczość wymyka się jednak takim jednoznacznym klasyfikacją.
Oczywiście, to jest też bardzo, bardzo istotne, że nieustannie on się wymykał, tak?
No, prosta historia, tradycyjna narracja.
Tak, to zresztą też było jedno z moich pierwszych zetknięć z samym Lynchem, że ten film wchodzi do kin.
Zaskoczył cię.
I zobaczyłem tytuł, prowokacyjny właściwie, prosta historia. Film o facecie, który jedzie gdzieś kosiarką, co już brzmi trochę dziwnie.
Wzruszający.
A jest to bardzo poruszający film i to jest też niezwykłe, że i w tym Lynch się sprawdził i ten film też ma status dzieła kultowego i też za chwilę wróci na ekrany polskich kin, więc mamy naprawdę taki renesans, jeżeli chodzi o Lyncha, bo to z jednej strony jest Mulholland Drive, ale kolejne filmy powracały w tym roku, w tym część w regularnej dystrybucji jeszcze właśnie wrócą, tak? Człowiek Słoń czy Prosta Historia.
Mm-hmm. No właśnie, Człowiek Słoń. Pierwsze filmy Lyncha, takie jak Głowa do wycierania, z którą się męczył kilka lat no, z braku pieniędzy, czy Człowiek Słoń były czarno-białe. I ten drugi obraz nawiązywał wręcz do niemieckiego ekspresjonizmu z kolei.
Tak, tak. Można go skojarzyć i z niemieckim ekspresjonizmem, i też z takim klasykiem, trochę takim też nieoczywistym amerykańskiego w kina, czyli filmem Dziwolągi, gdzie właśnie też mamy taki freak show i mamy postaci, które są nieakceptowane przez, w cudzysłowie, no, normalną część społeczeństwa. I oczywiście to jest przewrotne, bo widzimy w obu tych filmach, i w Dziwolągach, i w Człowieku Słoniu, kto tak naprawdę jest tą wrażliwą postacią. Zresztą Człowiek Słoń to jest też no, jeden z tych przełomowych filmów, bo on znowuż, no, można go bardzo delikatnie powiązać z prostą historią. On ma jednak taką klasyczniejszą formułę, stąd prawda. Docenienie przez amerykańską Akademię
Filmową. Osiem nominacji do Oscara,
mhm. W tym dla reżysera. I no, wszystko zapowiadało taką trajektorię kariery, że Lynch będzie iść dalej właśnie, coraz wyżej, jeżeli chodzi o te filmy. Była propozycja, żeby wyreżyserował Powrót Jedi. Możemy sobie tylko wyobrazić.
Tak. Ale odmówił.
Tak, ale ostatecznie skończyło się to na Dune filmie. Też tak takim pękniętym, można powiedzieć.
No właśnie.
A to nas już doprowadziło do wsparcia ze strony producenta Dino De Laurentiisa filmu Blue Velvet i zaczyna się Lynch właśnie.
Tak, ale zanim o Blue Velvet. Wiesz, twórca dla wielu tak kontrowersyjny jednak jak David Lynch, obok spektakularnych sukcesów, na przykład film Człowiek Słoń, o którym mówiłeś, ale też Blue Velvet i Dzikość Serca, te filmy były akceptowane, nagradzane, doceniane. Poniósł też spektakularne porażki. Takim filmem była właśnie Duna.
Mm-hmm, tak, rzeczywiście, no ten film chyba miał wpisywać się w jakiś taki koloryt kina, jak to w Polsce nazywamy, kina nowej przygody. Adaptacja bardzo taka, no, wysokobudżetowa, z ciekawymi efektami, które miały zadziwić, ale ewidentnie widać, że poszczególni artyści zaangażowani w ten projekt na czele z reżyserem chyba nie czuli się w tym dobrze. No i nie tylko Lynch, ale też główny aktor, który potem przecież stanie się jedną z twarzy filmów Lyncha. Ale do tego filmu też się wraca, może na fali popularności innej Dune'y, żeby zobaczyć, jak Lynch, ten artysta, którego tak wielu podziwia, mierzył się właśnie z cenioną prozą.
No też Twin Peaks, bo tu wywołałeś Kyla MacLachlana, Ogniu krocz ze mną. To też była porażka i to jest zaskakujące, bo serial był kultowy absolutnie i w Stanach Zjednoczonych i później w Europie. No, wszyscy zastanawialiśmy się, kto zabił Laurę Palmer przecież.
Tak, tak. No to jest chyba kazus i tego filmu, i drugiego sezonu, w którym wiele takich scen zanadto wyjaśnia pewne lynchowskie zagmatwania i rzeczywiście zarówno ten drugi sezon Twin Peaks, jak i właśnie film fabularny w całości nie przez wszystkich są akceptowane, ale no całe szczęście powstał po latach trzeci sezon, który rzeczywiście jest, był zjawiskowym powrotem do formy.
Lynch wychował się na prowincji, tak można powiedzieć, amerykańskiej i spostrzeżenie, że tuż pod spokojną powierzchnią życia na tejże amerykańskiej prowincji kryje się odmienny świat, a jeszcze inny, gdy zanurzasz się głębiej, chyba można uznać za motto twórczości Lyncha.
No i wspomniany film Blue Velvet
to pokazuje.
Zaczyna się właśnie od tego. Wszystko jest takie kolorowe, aż zanadto, zbyt piękne, a pod spodem buzuje, tak? I mamy oczywiście podświadomość i te wszystkie interpretacje właśnie, które tutaj wywołałeś i którym przyglądali się poszczególni badacze. No i ta małomiasteczkowość, no mocno związana z jego biografią, jak już wspomniałeś, to było coś, co go też fascynowało. Ale nie tylko to, bo także można mówić o trylogii Los Angeles, tak? Czyli właśnie tych filmach, które on zrealizował na przełomie wieków, w tym Mulholland Drive. Więc no również ten świat blichtru, świat Hollywood, który z wierzchu jest piękny, co widzimy w Mulholland Drive, ale ma też bardzo mroczne oblicze, które jest w stanie niszczyć życia ludzkie, tak? Więc oczywiście to, co teraz powiedziałem, jest takie banalne, ale w Mulholland Drive no, jest to poddane jakiejś tak niejednoznacznej interpretacji, że chce się myśleć o tym losie głównej bohaterki Betsy, czy też Diane, bo do końca nie wiemy, która z nich jest tą prawdziwą.
A jakie inne cechy charakterystyczne dla kina Lyncha mógłbyś jeszcze wskazać? Krótko mówiąc, na czym polega fenomen jego twórczości?
No tutaj moglibyśmy wyliczać i zarówno myślę o charakterystycznych postaciach, także odgrywanych przez taką grupę lynchowskich aktorów z Laurą Dern na czele. Moglibyśmy wskazać śmierć i rozkład jako ważne elementy tej twórczości. To jest takie nieoczywiste, ale jeżeli spojrzymy na Blue Velvet i na to, od czego zaczyna się to śledztwo, od tego, że główny bohater Jeffrey znajduje ucho, które się rozkłada i dla niego to jest właściwie kolejny dzień na osiedlu, co już jest bardzo lynchowskie, to gdzieś właśnie nieustannie ten rozkład, ta śmierć, to są takie elementy, które fascynują poszczególne postaci, fascynują nas, jednocześnie są bolesne, trudne. Do tego oczywiście moglibyśmy dodać nawet elementy scenograficzne, tak? W wielu filmach oglądamy kotary, jakieś bardzo eleganckie, tajemnicze postaci, które się pojawiają i których los nie jest w pełni przedstawiony i zastanawiamy się nad tym, tak? W filmie Mulholland Drive jest ta taka postać takiego starszego mężczyzny, który jest przykuty do wózka i widzimy, że on jest jakimś szefem wszystkich szefów, ale o co chodzi tak naprawdę?
W zagubionej autostradzie też takie postaci się pojawiają.
Tak, 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 więc rzeczywiście ten zestaw postaci moglibyśmy tu pogłębiać. Pewien nieoczywisty humor, często czarny humor, gdzieś blisko takiego poczucia humoru, jakie rozwijali u siebie bracia Coen, między innymi. Znowuż w Mulholland Drive jest taka sekwencja, która pasuje wręcz do braci Coenów. To jest ta scena, w której dochodzi do przypadkowych postrzałów w pewnym biurze, albo scena, w której reżyser wraca do domu i okazuje się, że znajduje swoją partnerkę in flagranti i ona ma do niego pretensje, tak, że to właściwie to jego wina, bo wrócił za wcześnie. Liczne korytarze, tak? To są wszystko jakieś takie przejścia, które znowuż można traktować metaforycznie. Tak? Że,
no, że to są te różne poziomy właśnie.
Tak, dokładnie. I tutaj no, ta sekwencja najbardziej znana z Twin Peaks, z głównym bohaterem kroczącym po korytarzach, nie mogącym odnaleźć jakiegoś wyjścia czy też wejścia. To jest też jeden z takich obrazów bardzo reprezentatywnych.
Pawle, na zakończenie, nie masz poczucia, że ostatnie kilkanaście lat w jego reżyserskiej karierze było dość takie dziwne, bo być może było to poszukiwanie nowych dróg, ale w zasadzie nie powstały wówczas filmy ważne, na miarę jego niezwykłego talentu. Zgodzisz się z tym?
To chyba wynika z tego, że trochę tęskniliśmy za takim światem, który on wykreował w Mulholland Drive, ale ten film jest jedyny w swoim rodzaju i on szukał. Szukał także właśnie w Inland Empire, szukał w krótkich formach, w filmach modowych, w licznych reklamach, wreszcie w serialu, co się pięknie udało i co także jest wysoko cenione. Więc rzeczywiście jest tutaj coś na rzeczy, ale z drugiej strony powstały te teksty kultury, o których wspominaliśmy i powstało też bardzo dużo fascynujących filmów dokumentalnych, wideoesejów, zgłębiających ten lynchowski świat. A on sam jako muzyk także się spełniał, więc myślę, że dużo otrzymaliśmy i świetnie, że tak to się potoczyło.
I będziemy wracać do kina Lyncha, myślę.
No ja na pewno, wielokrotnie.
Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Gościem Magii Kina był dr Paweł Biliński, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie tym razem słów kilka o krótkim metrażu, czyli reminiscencję z Cannes. Obok konkursu głównego jest na tym festiwalu wiele innych sekcji. Jedną z nich jest Short Film Corner, najważniejsza sekcja dla twórców filmów krótkometrażowych. W tym roku zaprezentowane zostały w niej dwie polskie produkcje, Food Chain, czyli Łańcuch Pokarmowy w reżyserii Iwana Krupiennikowa i Wszystko by pamiętać w reżyserii Olega Hakenberga. Oba filmy brały udział w polskiej edycji konkursu 48 Hour Film Project i spośród kilkuset filmów z całego świata ostatecznie 25 zakwalifikowano na festiwal w Cannes. Obejrzeliśmy oba filmy z Iwoną Dębską. Witam cię.
Dzień dobry.
Jak ci się podoba idea realizacji krótkometrażowego filmu w ciągu 48 godzin? Bo to jest pomysł, napisanie scenariusza, realizacja, no i postprodukcja, czyli montaż dźwięku i tak dalej.
Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, ale zanim o moich refleksjach i wrażeniach, to ja tylko powiem, że to było prezentowane też pod takim hasłem Yes, we can.
Tak.
Więc bardzo mi się podoba ta zabawa słowem, bo oczywiście nawiązuje to do Cannes, do miasta, a jest to trawestacja angielskiego zwrotu yes we can.
W brzmieniu, tak,
tak,
oczywiście.
Więc świetnie i rzeczywiście pasuje do tego, o czym opowiadamy, czyli do krótkiego metrażu, bo można to interpretować w taki sposób. Tak, potrafimy w ciągu 8 minut, 7 minut zrobić film, który opowiada historię, która ma początek,
środek. To znaczy 48 godzin go zrealizować.
Jeszcze czasu, tak.
A antenowo to jest 7 minut.
No więc rzeczywiście jest to wyzwanie, jest to sprint, jeżeli chodzi o twórców. Mnie się to bardzo podoba, zwłaszcza, że jest to w opozycji do tego, co oglądamy ostatnio na dużym ekranie. Twórcy coraz chętniej robią coraz dłuższe filmy. Ja wcale nie wiem, czy to jest z pożytkiem, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy chodzą do kina, lubią kino, czasami ta długość filmu po prostu zniechęca. Nie, no tak, trzeba opowiadać historii w 3 godziny.
No tak, bo jeszcze oglądasz pół godziny reklamy, potem 3 godziny film, no to już jest rzeczywiście wyprawa. Zgodzę się, ale tak, jest taka tendencja. Pamiętasz, rozmawialiśmy o nominowanych filmach do Oscara i one, żaden chyba nie miał poniżej 2 godzin, więc to było w ogóle zaskakujące. No.
A rekordzistą był Brutalista, tak?
Tak, no.
Który chyba
grubo ponad 3 godziny.
Z przerwą można było oglądać.
Jak w
taki
teatrze.
Pomysł. Jak w teatrze, tak. No tak, ale my nie o długich, ale o krótkich formach, bo tak, krótki metraż ma swoje określone ramy, tak? Tam zdaje się do 30 paru minut.
Są różne szkoły. Amerykanie mają wyższy, natomiast wiele festiwali poniżej 30 minut przyjmuje filmy. miałem ten problem, bo mój film miał 32 minuty i ja nie mogłem się dostać na część festiwali.
Już nie byłeś krótkim metrażem?
Byłem, ale nie dla wszystkich, jak się okazuje.
No właśnie, więc jest to pojęcie względne, natomiast tutaj ewidentnie te reguły były bardzo sztywne, bo oprócz tego, że 48 godzin, to jeszcze one nie mogły mieć więcej niż 8 minut. Tam było takie zalecenie. No dobrze, tyle technikali. I teraz...
Tam jest jeszcze jedna ciekawostka, Iwona, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Twórcy tak naprawdę nie wiedzą, jaki film będą robić.
To jest też fajne.
Bo że... oni losują przed rozpoczęciem tematy i kino gatunkowe jakieś im wychodzi. Na przykład zrób thriller albo coś tam.
No właśnie, jeżeli chodzi o thriller, to chyba ten gatunek pasuje trochę do pierwszego filmu, który mi się zdecydowanie bardziej podobał, czyli Food Chain, łańcuch pokarmowy. Mhm. I można to interpretować naprawdę na wiele sposobów i odczytywać ten bardzo krótki film i też poruszający.
Tak. I metaforyczny, tak,
jak właśnie,
mówisz.
Tak, właśnie w sposób metaforyczny, bo mamy tam ewidentnie jedzenie na różnych poziomach. Możemy sobie to tłumaczyć jako taką nierówność społeczną, jako klasowość, bo to jest dystopijna historia. Tak. Mamy jakąś fabrykę, w której...
Rodzaj korporacji, gdzie jest też ludzie. Ten łańcuch tak. właśnie.
Właśnie, nie dość, że to jest łańcuch pokarmowy w sensie zależności, hierarchii. Można by powiedzieć, że jest to ostatnie piętro, tak? Tak znane ta metafora, że prezesi siedzą na ostatnim piętrze i jedzą wykwintne jedzenie, natomiast ci zwykli szarzy wykonywacze pracy, jeżeli takie słowo w ogóle jest dopuszczalne, to no niestety mają dużo gorzej.
Mnie ten film się też bardzo podobał. Tam bardzo ładnie też operowano dźwiękiem, który tworzył odpowiednią atmosferę i właściwie ta metaforyka też była bardzo przemyślana. Także to, rzeczywiście to jest bardzo, bardzo dobry film.
To jest sztuka. Zrobić taki film w ciągu niespełna 8 minut i zapamiętujesz go i o tym filmie potem myślisz. I właściwie no nic nie trzeba by dodawać tutaj. Można by tę historię rozbudować do filmu pełnometrażowego, na przykład 2-godzinnego, bo to jest też o tym historia. Można by. A to już nic nie trzeba. No wielka sztuka naprawdę i wielkie gratulacje, że jest weekend.
Tak, drugi film Wszystko by pamiętać, to z kolei metaforyka snu tam się pojawia. Taka bardziej oniryczna historia związana z poszukiwaniem kogoś bliskiego.
Tak, mamy tutaj medium, kolejkę do tego medium. Jest główna bohaterka, która próbuje nawiązać relacje właśnie z tym medium. Tak nam się wydaje, że to jest człowiek, który ma jakieś siły nadprzyrodzone. Tak naprawdę poszukuje ojca, kontaktu z ojcem, poszukuje relacji. Nie wiemy do końca, czy ona poszukuje prawdziwego ojca, czy jest to taka właśnie metafora tęsknoty za tym, czego nie dostała w życiu, na czym bardzo jej zależy, a być może jest to już niemożliwe w tym wydaniu.
Pokazy obrazów tych młodych ludzi na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, to myślę, że to jest też dla nich szansa na rozpoczęcie prawdziwej filmowej kariery, bo te filmy właśnie w ramach tej sekcji oglądają producenci, dystrybutorzy z całego świata.
Tak, promocja jest niesamowita i tak jak mówisz, to jest taka trampolina do wybicia się. Trzymamy kciuki za naszych młodych twórców polskich, chociaż nie tylko polskich, bo tutaj wyraźnie widać, że
To są nazwiska.
Nazwiska są spoza
Olek Krupiennikow na pewno jest Ukraińcem.
Tak, to jest Ukrainiec, tak. No ale być może cała reszta ekipy po prostu wywodzi się z Polski i dlatego ten film został w ten sposób zakwalifikowany. Zresztą to jest normalne, Tomku.
Ale brał udział też w polskiej edycji po prostu.
Tak.
To były filmy, które zwyciężyły.
Nie czepiamy się w każdym razie.
Nie, w ogóle.
Tak to wygląda, świat się zglobalizował, wszystko się miesza, filmy są świetne. Przypomnijmy może tytuły, Wszystko by pamiętać, to jest ten drugi.
Tak, i pierwszy Food Chain, czyli łańcuch pokarmowy.
Tak, i dobra informacja, że te filmiki, nie chcę tak mówić, filmiki to...
Krótkie filmy, krótkie metraże.
Ważne, krótkie metraże dostępne są w internecie, na YouTubie, można sobie je zobaczyć.
Zachęcamy Państwa, a my czekamy na kolejne krótkie metraże realizowane w konkursie 48 Hour Film Project, bo to fajna inicjatywa.
Może wystartujesz, Tomek? Masz już doświadczenie.
Przemyślę to. Dziękuję Ci, Iwona, za rozmowę.
Ja również dziękuję.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.